Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny list od naszych braci z Ukrainy, bo właśnie przyszedł. Proszę, posłuchajcie. Drogie siostry, drodzy bracia, czekałem z wysłaniem tego listu, aż ojciec Misza i wolontariusze Domu Świętego Marcina będą bezpieczni w drodze powrotnej do Fastowa. Pojechali wczoraj z pomocą humanitarną do Chersonia. Niestety nie mogłem wybrać się tym razem z nimi, więc słucham telefonicznych relacji z tej wyprawy. Jest tam teraz niebezpiecznie, bo miasto i okolice są codziennie ostrzeliwane. Według księdza Maksyma z chersońskiej parafii wczorajszy dzień był jednym z gorszych. Obok wielu ataków zza Dniepru, gdzie stacjonują wojska rosyjskie, słychać było również uliczne strzelaniny. Nic dziwnego, że wielu mieszkańców wyjechało w ostatnim czasie z Chersonia. Rano rozdawaliśmy jedzenie na osiedlu niedaleko rzeki. W klatce schodowej pięciopiętrowego bloku zostały już tylko 3 rodziny, opowiada ojciec Misza. Można się zastanawiać, czy warto ryzykować zdrowiem i życiem jeżdżąc w takie miejsca. Pomoc humanitarną da się przecież dostarczyć inaczej. Dzięki zaufanym miejscowym wolontariuszom dotarłaby również do potrzebujących. Tak byłoby nawet prościej, taniej i na pewno bezpieczniej. Kto jednak doświadczył spotkania twarzą w twarz z ludźmi, którzy żyją na terenach przyfrontowych, dla których regularne ostrzały, brak prądu, zimno i niepewność jutra są codziennością, kto zobaczył ich radość z odwiedzin, wie, że warto i trzeba do nich jechać. To nakaz serca i miłości. Jedzenie, leki i ciepłą odzież można przekazać cudzymi rękoma. Nadzieję w chwilach trudnych przynosi się razem ze swoją obecnością. Ojciec Misza opowiadał o spotkaniu z mieszkańcami Czarnobajiwki, gdzie kilka miesięcy temu toczyły się zaciekłe walki między wojskami rosyjskimi i ukraińskimi. Wieś ta uważana za bramę do Chersonia od północy, a znajdujące się tam lotnisko stało się symbolem ukraińskiej niezłomności. Jedna z pań obchodziła właśnie urodziny. Podobno czekała na gości od rana z butelką szampana. Wojna stworzyła specyficzny dress code, czyli sposób ubierania się właściwy na te czasy. Legendarne stały się koszulki noszone przez prezydenta Zełenskiego. Mamy i nasze bluzy wolontariuszy Fundacji oraz Domu Świętego Marcina. Zamów taką dla mnie, proszę Misze, widząc jego nową czarną bluzę z kodem JK417. Tylko najlepiej w rozmiarze przynajmniej 3XL. Co to za cytat z listu Świętego Jakuba, pytam na odchodne. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy, odpowiada ojciec Misza. Mocne słowa. Z pewnością zostaną ze mną na długo. Zauważyłem, że spotykający się ludzie często wpadają sobie w ramiona. W czasie wojny ta forma przywitania stała się popularna. Wcześniej w Ukrainie pozwalały sobie na taką poufałość raczej tylko bliskie sobie osoby. Wydaje mi się, że teraz po prostu przekonaliśmy się, jak jesteśmy dla siebie ważni i potrzebni. Jak kruche i niepewne jest nasze życie. Jakiś czas temu na pożegnanie z małżeństwem wolontariuszy, którzy byli naszymi przewodnikami w okolicach Izumiu, na ciemnej i spowitej mgłą drodze przyfrontowej Charkowszczyzny, też wpadliśmy sobie w ramiona. Znałem ich ledwo od kilku godzin, ale doświadczenie wspólnie przebytego kawałka drogi i dzielenia chleba z potrzebującymi zbliżyło nas do siebie. Poprzedni list napisałem przed Bożym Narodzeniem. Od tego czasu wiele się wydarzyło. Choćby wizyta kardynała Krajewskiego, który po raz kolejny przywiózł do Ukrainy pomoc z Watykanu. Tym razem generatory i mnóstwo potrzebnej zimą bielizny termicznej. Nie planowaliśmy tego spotkania wcześniej, ale kiedy dowiedzieliśmy się, że wybiera się na święta do Kijowa, zadzwoniłem do niego i zaprosiłem go do Fastowa. Podczas jednej z poprzednich wizyt kardynał odwiedził już naszą dominikańską wspólnotę w Kijowie. Papieski jałmużnik spędził wigilię z siostrami i braćmi oraz wolontariuszami i mieszkańcami Domu Świętego Marcina, a podczas pasterki wygłosił poruszające kazanie. Przywołując w nim zaproszenie Jezusa, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię, zaakcentował słowo wszyscy. Rzeczywiście wojna w sposób niezwykły otwiera na drugiego człowieka i sprawia, że idzie się służyć razem potrzebującym. Myślę, że tego też doświadczył kardynał Konrad podczas rozmów z uchodźcami i naszymi wolontariuszami. W uroczystość objawienia pańskiego otwarliśmy kolejny dom, tym razem dla wojennych przesiedleńców. To wielka radość w tych trudnych czasach i jeszcze większa wdzięczność dla wszystkich, którzy się przyczynili do jego powstania. Mieszka w nim już kilkanaście osób, zwłaszcza matek z małymi dziećmi. To już trzeci dom prowadzony przez nas w Fastowie, w którym pomoc znajdują osoby potrzebujące. Razem z arcybiskupem Wiswaldasem, nuncjuszem apostolskim w Ukrainie, który przyjechał poświęcić budynek, rozmawiamy z panią Oksaną i jej 9-letnim synem Żenią. Uciekając przed bombami, przyjechali do nas z Bachmutu na samym początku wojny. Jej mąż i ojciec chłopca, także Żenia, zginął na froncie, walcząc o wolną Ukrainę. W otwarciu domu dla uchodźców wzięli udział Bartosz Cichocki, polski ambasador w Kijowie, oraz jego żona Monika. Od dawna są osobiście związani z prowadzoną tu działalnością. Ciesząc się, że udało się zaistnieć kolejnej dobrej i potrzebnej inicjatywie, jesteśmy zgodni, że wieloletnie doświadczenie Fastowa każdego z nas zmieniło. Tak działa miłosierdzie. Wielkie wrażenie zrobił też na mnie dobroczynny koncert Młodzieżowego Chóru Państwowej Akademii Muzycznej z Kijowa, który się odbył wczoraj w auli Dominikańskiego Instytutu Świętego Tomasza z Akwinu. Kilkunastu młodych artystów wykonało 10 utworów ukraińskich twórców. Jednym z nich była przepięknie zaśpiewana przez Oleksandrę Stetsiuk tradycyjna pieśń Górą Doliną Chodzę, opowiadająca w dialekcie Łemków Karpackich historię dziewczyny opłakującej stratę swojego chłopaka. Górą doliną chodzę, nie widzę nikogo. Serce moje płacze od żalu wielkiego. Wojna codziennie zabiera życie wielu wspaniałym ludziom i rozrywa serca ich bliskich. Przeglądając wiadomości, którymi dzielą się znajomi, znalazłem wspomnienie o Wiktorze Onyśko, reżyserze montażu, który kilka miesięcy temu został ukraińskim żołnierzem. Zginął na froncie 30 grudnia, mając 40 lat. Nigdy nie spotkałem Wiktora, choć w pewnym sensie znałem go z wielu świetnych ukraińskich filmów, które współtworzył. Jego żona Olga podzieliła się publicznie na Facebooku wspomnieniem o mężu i bólem, którego jest teraz tak wiele w Ukrainie. Przyznam, że nie mogę czytać słów Olgi bez wzruszenia. Tak pisała: moje serce na zawsze pozostanie w strasznym 2020 roku, bo ty w nim zostałeś. Mój bohaterze, moja miłości, moje wszystko. Nie wiem, jak żyć i oddychać bez ciebie. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę mogła marzyć. Jedyne, czego teraz chcę, to aby to raszyskie zło zostało jak najszybciej ukarane i aby jak najmniej osób odczuło ten nieopisany i palący ból straty. Niewiele o tobie tu pisałam, bojąc się wstyd się przyznać, by nie zaszkodzić. Facebook to nie jest najlepsze miejsce na szczerość. Zresztą sam mówiłeś, że twoje raporty z ukraińskiego frontu są tylko dla mnie. Miałeś montować filmy, a zamiast tego zmontowałeś wojskową rzeczywistość jako oficer kompanii. Dwa razy na zero. Chersońszczyzna i Donbas. Bez żadnej okazji, aby się zobaczyć. Byłeś bardzo zmęczony, ale troszczyłeś się o swoich towarzyszy. Martwiłeś się każdą stratą. Powiedziałeś, że na wojnie nie ma większej tortury niż informowanie rodzin o śmierci bliskich. Teraz odczułam to na sobie. Serce mi pękało, gdy twój żołnierz szlochał do telefonu i przysięgał mi, że nigdy nie znał lepszego człowieka ani dowódcy. Mówią, że bohaterowie nie umierają. Niestety umierają. Umierają teraz tysiącami, na zawsze pozostawiając swoich bliskich z nieuleczalnymi ranami na duszy. Byłabym wdzięczna losowi za kontuzję, kalectwo, amputację, zespół stresu pourazowego, cokolwiek innego, gdybyś tylko żył. Ale nie mieliśmy szczęścia. Już nigdy nie będę mogła schować się w twoich ramionach, słyszeć twojego głosu, śmiać się z twoich żartów i godzinami kłócić się o filmy. Wszystko, co mi po tobie zostało, to 9-letnia dziewczynka z twoimi szarymi oczami. Dzięki tobie miała fantastyczne dzieciństwo z motocyklami, rowerami, namiotami, nartami, muzyką, bałkańskimi górami i berlińskimi koncertami. A kiedy przez cały dzień dusiłam się w pociągu od płaczu, Pogłaskała mnie po głowie i powiedziała, że tata walczył o naszą wolność i tego nigdy nie zapomnimy, a tata zawsze będzie z nami. Moja z tobą maleńka dorosła. Jedno z tysięcy niewinnych dzieci, których rodziców zabiła przeklęta Rosja. To boli, boli nie do opisania. Z pozdrowieniami i prośbą o modlitwę za tych, którym wojna odebrała najdroższych. Jarek Krawiec, Kijów, 21 stycznia 2023, godzina 16. No, bardzo, kochani, poruszający ten wpis tej wdowy po tym bohaterze. Pomódlmy się, kochani, dzisiaj za wszystkich, którzy stracili życie w tej wojnie. Za wszystkich Ukraińców, za wszystkich Rosjan również. Pomódlmy się za nich, żeby dobry Bóg wziął ich w swoje ręce. Jeżeli, kochani, będą kolejne listy, będę wam oczywiście czytał. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do następnego razu. Z Bogiem.